kłopoty z przestrzenią biurową. 20 kwietnia 2010.00. Biura Google, Pixara i Facebooka wytyczają myślenie o współczesnej przestrzeni biurowej nasyconej technologią i promującej innowacyjność. Nikt jednak do końca nie wie, jak naprawdę ma wyglądać przestrzeń do pracy biurowej, by rzeczywiście wspierała współpracę i produktywność. Pod zamieszczonymi w internecie galeriami zdjęć biur Google w Zurychu czy Sydney zawsze pojawiają się komentarze w rodzaju: błagam, zatrudnijcie mnie. Te miejsca są naprawdę cool, faktycznie, są cool. Intensywne kolory, ściany zieleni, futurystyczne przeszklenia, pokoje, w których wszystko stoi do góry nogami, stoły zawieszone na sznurach pod sufitem, wielkie, kolorowe worki do siedzenia rozrzucone pod ścianami, tekturowe krowy, geometryczne sofy, oldschoolowe tapety połączone z ultranowoczesnym oświetleniem, kominki, szezlongi, pnie drzew. Po kilku tego rodzaju wykrzyknikach nieodmiennie pojawia się ktoś, kto zwraca uwagę na to, że po pierwsze, nie wyobraża sobie, żeby na tych hamakach, łodziach wypełnionych poduchami i kłodach drewna siedzieć można było wygodnie dłużej niż 2,5 minuty, a po drugie, to tylko jeden z trików, dzięki którym ludzie mają zapomnieć o tym, że siedzą w robocie po 70 godzin tygodniowo, jak zauważa Philip Grenspoon, amerykański naukowiec i przedsiębiorca internetowy. Sukces twojego biznesu będzie zależał od tego, do jakiego stopnia programiści w istocie zamieszkają w twoim biurze. Aby tak się stało, twoje biuro musi być fajniejsze niż dom przeciętnego programisty. Istnieją dwa sposoby osiągnięcia tego celu. Możesz zatrudniać programistów, którzy mieszkają w wyjątkowo nędznych mieszkaniach. Możesz też stworzyć fajne biuro. S.159066 Biurowi Nomadzi. Autorem jednego z najsłynniejszych eksperymentów w zakresie aranżacji i przestrzeni biurowej jest nieżyjący już Yahya Hyatt. Współzałożyciel amerykańskiej agencji reklamowej Hyatt/Dai, obecnie odpływać Hyatt/Dai. W 1993 roku ogłosił on, że zamierza zabrać swoim pracownikom telefony stacjonarne, przepierzenia, komputery i biurka, wyposażyć ich w telefony komórkowe i laptopy i przekształcić ich w nomadów wykonujących swoją pracę, gdzie tylko chcą. Jego zamiarem było przekształcenie siedzib agencji w Los Angeles i Nowym Jorku w coś w rodzaju uniwersyteckich kampusów, w których studenci chodzą na wykłady w miarę potrzeb, a potem spotykają się i studiują tam, gdzie jest im wygodnie. Początkiem rewolucji było odebranie biurka jednej z pań menedżerów, która od tego momentu zmuszona była przechowywać wszystkie swoje dokumenty w szafce na kółkach, z którą krążyła każdego dnia po biurze, poszukując wolnego biurka kogoś, kto akurat był chory. Ona sama wspominała to później jako ponury koszmar. W 1994 roku firma przeniosła się do nowej siedziby, zaprojektowanej zgodnie z nowymi zasadami, gdzie pracownicy otrzymali zamiast biurek szkolne szafki, w których mieli trzymać swoje rzeczy. Każdego dnia ustawiali się w kolejce do recepcji, gdzie otrzymywali za każdym razem inny telefon i inny komputer, po czym zmuszeni byli poszukać sobie jakiegoś miejsca w firmie. Hyatt ściśle egzekwował zasadę, by każdego dnia każdy pracownik siedział przy innym biurku niż poprzednio. To było bardzo dziwne. Nie mieliśmy pojęcia, dokąd mamy pójść, wspomina jeden z pracowników. Kiedy już przycupnęliśmy przy jakimś biurku czy na jakiejś kanapie, mieliśmy wrażenie, że jesteśmy kompletnie na widelcu. Wokół nas toczyło się kilka różnych dyskusji i skupienie się na czymkolwiek było zupełnie niemożliwe. Wszyscy próbowali schronić się w nielicznych pokojach projektowych, a ci, którym udało się je zająć, bronili dostępu z desperacką determinacją. Sam Hyatt był kompletnie pozbawiony sentymentów i nie przywiązywał wagi do przedmiotów, ale jego ludzie zaczęli upychać swoją własność po kątach, bo zostawianie rzeczy na dłużej na jakimkolwiek stole było surowo zakazane, a szafki nie były w stanie pomieścić wszystkich potrzebnych przedmiotów. Następnie zapominali, gdzie co schowali i każdego dnia po firmie krążyły nerwowe maile. Czy ktokolwiek widział moje dokumenty? Hyatt był przekonany, że firma może posiadać mniej sprzętu niż pracowników, ponieważ i tak zawsze kogoś nie ma, więc systematycznie zdarzało się, że dla kogoś brakowało komputera lub telefonu. Osoby na wyższych stanowiskach zaczęły prześladować młodszych pracowników. Ci, którzy mieszkali bliżej, wpadali do biura o 6 rano, pobierali sprzęt, ukrywali go w jakimś kącie i wracali do domu, by dospać. Menedżerowie wysyłali do kolejki po telefony i komputery podwładnych. W biurze nowojorskim, za które Hyatt zabrał się w drugiej kolejności, pojawiły się wszystkie niepraktyczne rozwiązania z Los Angeles oraz intensywna kolorystyka i ekstrawaganckie malowidła. Biurka, podobnie jak Vela, ustawione były w wielkich halach pozbawionych jakichkolwiek przepierzeń. Pamiętam, że kiedyś wróciłem z jakiejś prezentacji i przez 2 dni nie mogłem znaleźć swoich ludzi z kreacji, wspominał jeden z pracowników. Czasopisma zajmujące się tematyką projektowania wnętrz były zachwycone, a pracownicy agencji próbowali wypracować strategię przetrwania. Papierowe dokumenty, źle widziane. W. biurze bez papieru, przechowywali w bagażnikach swoich samochodów, nieustannie wychodząc po nie i zanosząc je z powrotem. Jeden z pracowników zajął jedną z sal konferencyjnych i ogłosił ją swoim własnym biurem do momentu, aż go zwolnią. Ludzie zaczęli się zapisywać na upatrzone biurka i przestali zwracać swój sprzęt. W biurze pojawiły się wreszcie komputery stacjonarne. W połowie 1995 roku pracownicy mieli dość, a Yahyat ogłosił zamiar sprzedania agencji firmie Omnicom, która zaczęła przywracać tradycyjny rozkład wnętrz. Po 3 latach wszyscy zdołali wyprowadzić się z przeklętych biur w Nowym Jorku i Los Angeles. W nowych biurach wszyscy pracownicy odzyskali swoją osobistą przestrzeń. S. 159 067 koniecznie drzwi. Coraz częstszemu pojawianiu się otwartych, klubowych przestrzeni we współczesnych biurach towarzyszy przeciwny trend. Podkreślanie, że prawdziwa produktywność, na przykład programistów, wymaga pokoi biurowych, w których można zamknąć drzwi i żadne gniazda, jaskinie, klify, alkowy i inne układy biurek, szafek i przepierzeniorów niewdzięcznych nazwach nie zastąpią kawałka sklejki z klamką. Idealne rozwiązanie wymaga zapewne jakiejś formy kompromisu. Wolni strzelcy pracujący z domu znają doskonale to uczucie desperackiej tęsknoty za dilbertowymi klubikami i szarą demotywację ogarniającą ich po zbyt długich epizodach efektywnej, samodzielnej pracy w ciszy, bez możliwości wymiany zdania o pogodzie przy automacie z kawą. Znają jednak również komfort pracy z nogami wyciągniętymi na oparciu kanapy i nie wykażą już zrozumienia dla biura przypominającego call center. Nie do końca jednak wiadomo, czy miejsce pracy wyglądające jak skrzyżowanie Baruna Copacabana z Disneylandem jest rzeczywiście tym, co sprzyja innowacjom. Ramka uzupełniająca. W poszukiwaniu sieciowego biura, kiedy na 4 roku studiów dostałem zadanie zaprojektowania biurowca, nie wiedziałem, co robić. Z jakiegoś artykułu wynikało, że architektura powinna odzwierciedlać przepływ informacji w firmie. W 1963 roku pojechałem obejrzeć kilka biur i na wiele kolejnych lat otwarta przestrzeń Open Space wyznaczyła moje myślenie o architekturze biurowej. Kilka kolejnych lat poświęciłem na studiowanie w Stanach Zjednoczonych antropologii i innych nauk społecznych. To rzuciło nowe światło na moje myślenie o architekturze przestrzeni do pracy biurowej. W latach 70. wróciłem do Londynu. Widziałem już, jak funkcjonują organizacje w przestrzeni fizycznej, ale nie docierało jeszcze do mnie, jak istotne są różnice kulturowe. Wkrótce sytuacja ta miała się zmienić, gdyż moje biuro projektowe dostało zlecenia w Finlandii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Do tego momentu wydawało mi się, że amerykański koncept biura jest uniwersalny, a tu okazało się, że Skandynawowie odrzucają te koncepcje i nawet korporacja taka jak IBM nie potrafiła ich zmusić do uległości. W latach 80. komputer uciekł z serwerowni, a technologia informatyczna skolonizowała całą przestrzeń biurową. Nie tylko ciągnąc za sobą kable, ale przede wszystkim zmieniając charakterystykę pracy i sprawiając, że praca wykonywana kiedyś przez kilka osób w ciągu kilku dni zaczęła zajmować jednej osobie kilka godzin, a diagram przepływu informacji z początków mojej kariery stał się zupełnie nieaktualny. Od tego momentu architekci poszukują takiej formy biura, która dynamicznie reagowałaby na zmiany otoczenia technologicznego i ekonomicznego. W ostatnich latach zacząłem wątpić w ścisły związek łączący organizację i budynek. Nasz świat staje się coraz bardziej zwirtualizowany i ważniejsze zaczyna wydawać mi się projektowanie i uzasadnianie istnienia miasta niż biura. Społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne i natychmiastowe. Potencjał biura systematycznie się kurczy, a wzrasta potencjał miasta jako przestrzeni współpracy. Przestrzeń publiczna się rozszerza, a firmowa zawęża. To nie jest zupełna nowość. W XV i wiecznym, niewielkim Londynie urzędnicy byli w nieustannym ruchu i nie pracowali wcale przyklejeni do swojego biurka. Intelektualiści i ludzie biznesu spotykali się w klubach i salonach, by uczestniczyć w obiegu idei i pomysłów. 200 lat temu ludzie poddali się rytmowi przemysłowemu, ale dziś obowiązek przybywania w tym samym miejscu i czasie co współpracowniki już nas nie dotyczy. Przyjrzyjmy się rozwojowi sposobu myślenia o biurze. Pierwszy etap to biuro tayloristyczne, zaprojektowane zgodnie z zasadami naukowego zarządzania, traktujące pracowników jak robotników biorących udział w biurowej produkcji, poszukujące maksymalnej wydajności i produktywności, wytyczające ramy najbardziej ergonomicznego sposobu wykonywania każdej czynności. To architektura typu Larkin Administration Building, przerażającego budynku biurowego zaprojektowanego przez słynnego Franka Lloyda Wrighta włącznie z metalowymi stołami i krzesłami przymocowanymi na stałe do podłogi. Kraje protestanckie północnej Europy były takiej koncepcji zdecydowanie przeciwne. W tych krajach otwarta przestrzeń zmarła nagłą śmiercią w latach 70. Po konsultacjach ze związkami obowiązkami zawodowymi. Symbolem biura w stylu społeczno-demokratycznym są przestrzenie zaprojektowane przez norweskiego architekta Nielsa Torpa, rzędy pokoików połączonych krytym, przestronnym pasażem, w którym znajdują się restauracje i rozmaite punkty spotkań, tworzące razem niemal niewielkie miasto. Dziś ekspansja IT stymuluje rozwój biura sieciowego, zupełnie niepodobnego ani do rzędów pokojów biurowych, ani do otwartej przestrzeni podzielonej lub niepodzielonej przepierzeniami. Co więcej, ponieważ o najlepszych pracowników trwa ustawiczna walka, biuro ma być jednym z elementów przetargowych, przyciągających nowych pracowników. Nie jesteśmy jeszcze pewni, jak powinno wyglądać biuro sieciowe, ale wiemy, że czasem wystarczy zbudować przeszkloną klatkę schodową przez wszystkie piętra, by przeciętny budynek zamienił się w coś dobrego, promującego współpracę. Wiemy też, że stworzenie dobrej przestrzeni do pracy wymaga zaangażowania pracowników w proces projektowania, tak by poczuli się właścicielami projektu i zdołali tchnąć w niego swoją witalność i swoje zainteresowania. Fragmenty wykładu Franka Duffego, brytyjskiego architekta specjalizującego się w przestrzeni biurowej, wygłoszonego na konferencji Funkcjonalne Biuro 2010, zorganizowanej w Warszawie przez magazyn Office & Facility, spisała Dorota Konowrocka.